Ukryty potencjał. 10 lipca 2008. Cao Ching pomaga w wydobyciu najlepszych cech, rozwinięciu talentów, rozwoju osobowości. Czy zawsze ma sens? Z Beatą Stefańską, executive Cao Ching, współpracującym z grupą Talents, rozmawia Wanda Żółcińska, CEO. W którym momencie rozwoju zawodowego warto zatrudnić Cao Ching dla menedżera? Beata Stefańska. Cao Ching menedżerski w organizacji może mieć charakter interwencyjny lub rozwojowy. Interwencyjny, gdy menedżer, mimo sukcesów, które osiąga, talentów i kompetencji przywódczych, ma równocześnie hamujący, czasami destrukcyjny wręcz wpływ na swój zespół bądź całą firmę. Jeśli stoi na czele organizacji, ograniczeniem takiego menedżera mogą być na przykład niewystarczające umiejętności komunikacyjne, przekonany o swojej nieomylności lider odważnie stawia tezy, ocenia, lecz nie słucha swoich ludzi. W wyniku takiej postawy pracownicy boją się przychodzić z nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Menedżer ma poczucie osamotnienia i silne przekonanie, że sam dźwiga na swoich barkach ciężar kierowania firmą. Innym przykładem interwencji Cao Chingowej może być sytuacja, w której dyrektor zarządzający stawiający sobie i innym bardzo wysoko poprzeczkę nigdy nie jest zadowolony z osiągnięć, ponieważ nie chwali swoich ludzi, nie docenia ich wysiłków, nie znajduje okazji do wspólnego świętowania sukcesów. Zespół może nie wytrzymywać tempa tego maratonu działań, tracić zaangażowanie i motywację do pracy w organizacji. Wówczas celem procesu Cao Chingowego może być wspieranie menedżera w budowaniu świadomości jego mocnych stron i ograniczeń, a następnie towarzyszenie mu w przemianie. Praca z Cao Ching może dotyczyć wtedy zmiany przekonań lidera, ale też praktycznego zastosowania nowych postaw i zachowań obserwowanych przez Cao Ching podczas wykonywania przez lidera jego obowiązków zawodowych. Cao Ching on the job. Gdy w organizacji planowana jest sukcesja i lider potrzebuje wsparcia w tej nowej dla niego roli, to dobry moment na wykorzystanie Cao Chingu o charakterze rozwojowym. Wówczas praca z Cao Ching może dotyczyć wzmocnienia poczucia wartości, budowania autorytetu szefa w zespole, praktyki inspirujących przemówień czy prezentacji, ale też budowania relacji interpersonalnych wewnątrz organizacji i z partnerami biznesowymi, czy utrzymania równowagi między życiem zawodowym i osobistym. W obu tych przypadkach warunkiem do odbycia skutecznego procesu Cao Chingowego jest jednak gotowość lidera do zmiany i pracy nad sobą. Istotne jest też wsparcie ze strony organizacji, współpracowników i bliskich, tak by zmiany były możliwe, zauważane, nagradzane i trwałe. W jaki sposób można zmierzyć skuteczność pracy Cao Ching? Czy można mówić o wymiernych korzyściach dla organizacji, aby proces Cao Chingowy się rozpoczął? Klient formułuje cele, które chce osiągnąć podczas pracy ze swoim trenerem. Cele często powstają na podstawie na przykład oceny 360 stopni, Assessment/Development Center, badania testami Hogan Assessment Systems i są spójne z celami organizacji, czyli sponsorem Cao Chingu. W takiej sytuacji miernikiem skuteczności procesu Cao Chingowego jest z jednej strony poziom zakładanych przez klienta celów, z drugiej zaś zmiany w wynikach badań, które powtarzane są po zakończeniu relacji Cao Chingowej. Poza tym i mierzalnymi efektami są też takie, które odczuwane są przez zespół czy organizację już po kilku nawet sesjach Cao Chingowych. Jeśli menedżer zaczyna pytać swoich ludzi o rozwiązania, zamiast wydawać polecenia, słucha, zamiast przedstawiać i promować swoje jedynie pomysły, deleguje zadania i poświęca uwagę strategicznym celom, zamiast stosować mikrozarządzanie, inspiruje swoich ludzi i buduje współpracę w zespole zamiast postawy rywalizacyjnej, docenia zaangażowanie zespołu i dzieli się z nim swoim doświadczeniem, zamiast przewodzić autorytarnie. To są te ogromne korzyści dla każdej organizacji uczącej się i inwestującej w rozwój swoich najlepszych liderów. Czy Cao Ching jest popularny w polskich firmach? Czy można mówić o modzie na Cao Ching? Cao Ching jest obecnie popularnym narzędziem rozwoju w organizacjach. Duże korporacje odważniej je stosują, biorąc przykład ze swoich siostrzanych zagranicznych oddziałów. W firmach głównie stosowany jest Cao Ching menedżerski i tam Cao Ching. Klienci indywidualni, chcąc zmienić miejsce pracy czy poszukując nowej dla siebie drogi zawodowej, często wybierają Cao Ching kariery. Na fali popularności niektóre organizacje pokładają w Cao Chingu zbyt wielkie nadzieje. Nie zawsze i nie w każdym momencie Cao Ching jest odpowiedzią na ich potrzeby. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jeden z członków zarządu otrzymuje wyniki testu i okazuje się, że musi popracować nad brakiem zaufania i wysoką podejrzliwością w relacjach z innymi, niską elastycznością i wysoką zachowawczością. Na pewno potrzebuje one wsparcia, by być lepszym liderem w tej organizacji. W Coachingu pracuje nad sobą i zmienia swoje zachowania i postawy. W tym samym czasie pozostali członkowie zarządu, na czele z prezesem, nadal tkwią w starym systemie. Jaki sens ma wówczas pojedynczy Coaching tego menedżera? Bez wsparcia organizacji może on zrezygnować z tych zmian, może próbować zmieniać swoje postawy mimo wszystko, narażając się tym samym na ataki ze strony pozostałych menedżerów i prezesa, ale może być przez tę grupę odrzucony. Brakuje tu zadbania o ekologię Coachingu, a wysokie koszty ponosi nie tylko wspomniany menedżer, ale i firma. Ważne więc, by z myślą o Coachingu organizacje patrzyły na swoich pracowników w sposób systemowy, by stawały się inspirującymi środowiskami dla rozwoju wyróżniających się na rynku liderów. Może się też zdarzyć, że zachwycony Coachingiem prezes nakazuje w organizacji Coaching swoim menedżerom. Nie mają oni jednak motywacji do pracy nad sobą. Wówczas Coaching jest tylko nietrafioną inwestycją dla organizacji oraz stratą czasu klienta i Coacha. Gdy menedżer wymaga uzupełnienia swojej wiedzy w konkretnym obszarze, Coaching też nie musi spełnić swojej roli. Rolą Coacha bowiem jest zachęcanie klienta do porządkowania myśli, określania motywujących i realistycznych celów, inspirowanie do patrzenia z wielu perspektyw na trudne zadania, towarzyszenie mu w transferowaniu posiadanego doświadczenia i wiedzy z różnych dziedzin życia na procesy biznesowe, a nie prowadzenie szkoleń. Czy Pani zdaniem Coaching rzeczywiście jest sposobem na zwiększenie potencjału i efektywności menedżera? Czy w swojej karierze obserwowała Pani może jakieś interesujące przypadki działania Coachingu na osobowość coachowanego? Coaching jest relacją między klientem a Coachem opartą na zaufaniu i dostosowaną do potrzeb lidera. Indywidualna uwaga, jaką otrzymuje od Coacha, pozwala mu na zajmowanie się ważnymi i trudnymi zarazem dla niego obszarami we własnym tempie. To budowanie świadomości, która następuje u lidera w trakcie procesu coachingowego, pozwala mu spotkać się z samym sobą, by następnie podjąć decyzję o zmianie w wyznaczonym przez siebie kierunku. Już Vince Lombardi, słynny trener futbolu amerykańskiego, twierdził, że tylko dzięki znajomości siebie samego można zostać prawdziwym liderem. Gdy zrozumiesz siebie, możesz kształtować własną osobowość, rozwijać najważniejsze atrybuty lidera. Wtedy też możesz przewodzić ludziom. Obecnie Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju kadry menedżerskiej, z której korzyści mają nie tylko organizacje, ale też sami menedżerowie, czerpiąc radość i satysfakcję z życia. Procesy coachingowe moich klientów często mają charakter transformacyjny. W ich wyniku klienci nie tylko osiągają sformułowane na początku cele biznesowe, ale także zmieniają myślenie o sobie samych. Budują poczucie własnej wartości, osiągają stan równowagi, odnajdują spokój i satysfakcję z tego, co ma miejsce dziś, tu i teraz, budują głębsze relacje z najbliższymi, odkurzają dawno zapomniane pasje. Inspirującym przykładem zmiany może być klientka, która po 4 miesiącach trwania procesu coachingowego zmieniła swoją drogę zawodową, obecnie dyrektor HR w dużej instytucji finansowej. Gdy się poznałyśmy, nie wierzyła w swoje kompetencje, była zdemotywowana i bez konkretnego planu dalszego działania. Dziś mówi o tym, co dał jej proces coachingowy. Poczucie pewności. Wszystko mogę. Poczucie bezpieczeństwa. Nic mi się nie stanie. Niewidzialną siłę wspierającą i przyglądającą się. Dobrze robisz, działaj i tak dalej. Potrzebę refleksji przy podejmowaniu działania, świadomość decydowania, głęboki sens życia, każdy dzień to nowa jakość. Przyjemność psychiczną, mam siłę, mam wartość. Koncentrację na własnych potrzebach. Ja też jestem. Mam coraz więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół. To wszystko prawda. To dopiero początek. Innym przykładem ciekawych efektów pracy. Tym razem w procesie Coachingu może być firma z branży reklamowej, w której miały miejsce spadek obrotów, niskie zaangażowanie pracowników w realizację celów, słaba motywacja, brak współpracy i skutecznej komunikacji. Po kilku miesiącach dyrektor zarządzający tak ocenia wartość pracy coachingowej. Po procesie coachingu nastąpiły zmiany osobowe w moim zespole. Spotkanie z coachami to gong w głowie, zwrócenie uwagi na hierarchię, funkcyjność osób na poszczególnych poziomach w zespole. Zdałem sobie sprawę, że mogę lepiej wykorzystywać umiejętności i wiedzę ludzi dla dobra całego zespołu. Coaching pozwolił mi zauważyć, jaką rolę odgrywa feedback, jaki daje moim ludziom, jakie znaczenie mają słowa, którymi do nich mówię. Pozwala mi to obecnie na inteligentne zarządzanie nimi i skuteczną komunikację. Po procesie poprawiła się znacząco atmosfera pracy w zespole. Zrobiliśmy burzę mózgów na temat kolejnych kroków rozwoju naszej organizacji. Nastąpił wzrost sprzedaży projektów. Ludzie są bardziej otwarci i kreatywni. Od Coachingu więcej czasu poświęcamy moim ludziom. Dzielę się z nimi swoim doświadczeniem. Od partnerów biznesowych słyszę, jaki masz fajny temat. Dziękuję za rozmowę.